Łukasz Skliplonek, Po to jestem, to organizacja pozarządowa, która wykorzystuje w swojej działalności psy.
Wykorzystuje psy. Może to mieć taki pejoratywny wydźwięk, natomiast tak, pracujemy razem z psami i myślę, że to, co mówi się o dogoterapii, my raczej mówimy, że to jest terapia z udziałem psów, ponieważ no, tak wielozakresowo tutaj można pracować i terapeutycznie, i edukacyjnie z dziećmi, ale również z dorosłymi i z osobami starszymi.
A skąd się wziął pomysł na takie działanie w ramach organizacji pozarządowej?
Nasza organizacja już istnieje od 10 lat, jest zarejestrowana, od 3 lat jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Natomiast pytanie o pomysł to pytanie o nasze studia na Uniwersytecie Szczecińskim w Instytucie Pedagogiki i spotkanie po prostu ludzi, pasjonatów, którzy już wtedy wiedzieliśmy, czytaliśmy, że jest to dziedzina bardzo rozwijająca się, której u nas, w naszym kraju, ale też w naszym regionie szczególnie wtedy brakowało.
Można powiedzieć, że takie próby pracy z psami były podejmowane w ramach różnych organizacji. Na przykład strażacy szkolili psy do poszukiwania zaginionych. Z kolei organizacje, które skupiały osoby niepełnosprawne, wykorzystywały psy do tego, żeby właśnie te psy no, taką dogoterapię realizowały. Spotkałam się też z psem specjalnie szkolonym dla potrzeb osób starszych, słynna Molly. No i to chyba wszystko, z czym miałam do czynienia. No i kiedyś właśnie, jeszcze w Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną też są zajęcia z dogoterapii i pani przyjeżdża z psem na te zajęcia. O, to takie są moje doświadczenia, jeśli chodzi o spotkania z psami. Kiedyś jeszcze jedna z organizacji szkoliła psy przewodniki dla niewidomych. O, to wszystko.
No to tak. Zaczynamy może od Moli, od Gwiazdy. Ona pracuje na co dzień w domu pioniera ziemi szczecińskiej.
I przy ulicy Romera.
Przy ulicy Romera, tak. I to jest siostra mojej Bezy, a córka mojej Gai. Czyli Gaja to była, no niestety, była prekursorka. To był pies, od którego się wszystko zaczęło. Gaja i Aura. No i to jakby pani Helena, opiekunka Moli, pracuje właśnie tam na co dzień jako terapeutka zajęciowa. I myślę, że wiele innych osób i organizacji, które zajmują się na co dzień pracą z psami, gdzieś swoje korzenie, swój rodowód czerpie we współpracy z naszą organizacją. Natomiast jeśli chodzi o psy przewodniki, no to wiem, że w Szczecinie kiedyś była taka inicjatywa dotycząca socjalizowania psów przewodników. Natomiast teraz my już oficjalnie zajmujemy się również tym od ponad 2 lat we współpracy z Fundacją Labrador Pies Przewodnik. Mhm. Postanowiliśmy nie robić tego na własną rękę, tylko żeby to było wszystko formalnie, zwróciliśmy się do organizacji, takiej organizacji parasolowej, która się nazywa IGDF, International Guide Dog Federation, która ma swoje siedziby w Anglii i w Australii. To są jakby 2 główne miejsca. No tam to jest rozwinięte naprawdę do poziomów nieporównywalnych, do nawet Europy Wschodniej, czy nawet Stanów Zjednoczonych, tak jak oni mają tam swoje własne, jakby to już można powiedzieć, że to jest własna rasa psów, która tak doskonale się sprawdza w tym zawodzie. I trzymając standardów IGDF, postanowiliśmy dołączyć do tej organizacji i tam zasada jest taka, że inna organizacja z danego regionu musi wprowadzić kolejną organizację. No i w ten sposób weszliśmy w taki kontakt symbiotyczny z Fundacją Labrador. My socjalizujemy dla nich psy i pracujemy, uczymy się szkolenia.
Ale z tego wynika, że być może uda wam się stworzyć takie centrum szkolenia psów dla potrzeb różnych ludzi, tak jak to właśnie jest na świecie. Są psy, które pracują z chorymi, są psy, które pracują z dziećmi niepełnosprawnymi, o różnych niepełnosprawnościach. Takie jest wasze zamierzenie?
Odpowiem jednym zdaniem. Taki jest nasz cel. To jest nasz cel długofalowy, do tego dążymy. Oczywiście zajmujemy się również tą terapią z udziałem zwierząt i to jest na ten czas główna dziedzina naszej działalności. Z tym, że wypracowaliśmy własną metodę pracy z psami i ta nasza metoda pracy z psami polega na tym, że my uczymy, niezależnie od niepełnosprawności czy zaburzenia rozwoju, jak na przykład w przypadku autyzmu czy zespołu Aspergera, my uczymy dzieci i osoby dorosłe pracować z psami. To nie jest tylko na zasadzie pogłasz pieska, rzuć mu piłeczkę. My uczymy szkolić psy. Przez to te osoby nabywają umiejętności interpersonalnych, nabierają pewności siebie, rośnie ich poczucie własnej wartości. Zrobiliśmy taki pilotażowy projekt wraz z taką organizacją pozarządową tutaj działającą w Szczecinie i to jest Lions Club Jantar i pracowaliśmy w ten sposób z dziećmi z domu dziecka w Policach. Efekty przerosły nasze oczekiwania i teraz zdecydowaliśmy się rozwijać tą metodę również u nas w Szczecinie.
To może jeszcze rozmawiając właśnie o waszym stowarzyszeniu, stowarzyszenie, przypomnę, nazywa się Po to jestem, to ja zacznę troszeczkę jakby z innej strony naszą drugą część rozmowy, a mianowicie psy, które są waszymi podopiecznymi, czy biorą udział w różnych projektach, które realizujecie, muszą się wykazać pewnymi predyspozycjami. Mogą być to psy do towarzystwa, tak jak generalnie my do tego podchodzimy, że przychodzi pies do rodziny, jest członkiem tej rodziny, ale tutaj często słyszę, że ten pies pracuje. Jakie to są psy i tak naprawdę jaką one rolę spełniają, jaką rolę mogą spełniać?
No tutaj odwołujemy się do takiej wiedzy stricte behawioralnej i najważniejszym aspektem są dwa główne elementy, temperament i socjalizacja. Może tego dla kogoś będzie ciekawe, to krótki wykład na ten temat. Temperament u psów, ale i u ludzi jest dziedziczny, tak jak kolor oczu. I przede wszystkim testujemy ten temperament, czyli poziom reakcji na dany bodziec u psów. I ten pies musi być dokładnie złotym środkiem. Nie powinien być wycofany, nie powinien być lękliwy, ale też nie powinien za bardzo przejmować inicjatywy. No jest na to szereg testów i prowadzi się już w okresie szczenięcym, w okresie tej socjalizacji pierwotnej i wtórnej, no już nawet tak około 3 razy. Potem się wybiera szczenięta i dopiero po roku wiadomo, czy ten pies
spełni oczekiwania.
Będzie pracował. Natomiast drugi element, to już ten, o którym wspomniałem, to są okres socjalizacji pierwotnej i socjalizacji wtórnej. No i tutaj niezwykle ważną rolę pełnią warunki hodowlane, w hodowli. No niestety, no płakać się chce, jak funkcjonują hodowle, te tak zwane pseudo-hodowle w Polsce. Nikt tego nie jest w stanie kontrolować i nadzorować. Trzeba po prostu edukować i zwiększać świadomość ludzi.
My... A tych, którzy takie hodowle prowadzą, po prostu ostro karać.
Dokładnie tak. Proszę sobie wyobrazić, my pracując z przedstawicielami handlowymi, tam na przykład jakieś karmy, które nam dostarczają, to my słyszymy o hodowlach, pseudo-hodowlach, w których jest 300 psów. Proszę sobie wyobrazić, 300 psów. I tam jest 2,5-metrowe płoty, psy są trzymane w klatkach i po prostu tam to wszystko hurtowo idzie i są wynajmowane domy, w których kiedy potencjalny nabywca, powiedzmy pani, chce jechać, zobaczyć swojego szczeniaczka, pies jest na szybko kąpany i mają takich 5 czy 6 domów pseudorodzin, gdzie ten piesek na ten czas jest. To jest wasz piesek, zobaczcie go sobie, jak on sobie żyje. Po wizycie on wraca do klatki. Tak to jest już zorganizowane, to jest po prostu przemysł, no ale niestety, co się wtedy dzieje, to pies traci najważniejszy czas, czyli czas socjalizacji pierwotnej, to kiedy on uczy się, tak matka uczy ich, no, przestrzegania pewnych zasad funkcjonowania w domu. Na przykład pies się źle zachowuje, powiedzmy skacze, gryzie, atakuje inne szczenięta w stadzie, co wtedy robi matka? Łapie za kark i wyrzuca go z gniazda. On traci to, na czym mu zależy, czyli kontakt socjalny z innymi szczeniętami. On musi wrócić, nauczyć się tego. Wtedy, kiedy czegoś takiego nie ma, albo matka nie ma możliwości, albo jest, nie może tego zrobić, albo jest odizolowana, no to w takich sytuacjach mamy takie psy, które nie rozumieją nie. Nie czytają sygnałów, są agresywne względem innych psów. I wtedy ludzie się zastanawiają, dlaczego tak jest? Dlaczego ten pies to taki tak zwany pies rozbójnik? No właśnie, braki w okresie socjalizacji pierwotnej. My to potem możemy nadrabiać, ale jest bardzo trudno. Druga rzecz, która jest niezwykle istotna, to syndrom prywacji sensorycznej.
Trudno brzmi.
Polega na tym, że pies odizolowany od bodźców w pierwszym okresie życia, tak no około 6 do 9 tygodnia życia, jeśli on tych bodźców nie będzie miał, po prostu potem jest lękliwy. A jak jest lękliwy, to jest agresywny. No i wypracowanie, wyuczenie czegoś takiego, to jest po prostu praca na cały etat. A często te psy trafiają do ludzi nieświadomych i no i one zasilają schroniska. I tak odpadem tego przemysłu pseudo-hodowlanego są właśnie schroniska i tak dalej.
Ale powróćmy do tych psów pracujących, bo najczęściej możemy spotkać psy przewodniki, które towarzyszą niewidomym, no i też psy, które są wykorzystywane w dogoterapii. Molly jest rasy Golden Retriever, ale jeszcze spotykamy owczarki niemieckie, które towarzyszą osobom niewidomym. I tutaj, tak jak już pan powiedział, to musi być odpowiednie stado, odpowiednio prowadzone, chowane, żeby można było z tego stada wybrać najwłaściwszego psa.
Tak,
takiego,
tak,
który
tak.
będzie uczył się pracy z człowiekiem, odpowiedniej, oczekiwanej.
Nie lada zadanie wybrać takie szczenie, kiedy jest, że tak powiem, zapotrzebowanie na psa. I tu zazwyczaj to funkcjonuje w ten sposób, że istnieją hodowle, funkcjonują hodowle, które wiemy, że mają tą dobrą linię i spośród nich psy są wybierane. Niestety zdarza się tak, że nie ma miotu i wtedy trzeba jeździć, szukać. Na szczęście my się tym nie zajmujemy, ale to jest naprawdę nie lada proces, żeby znaleźć odpowiednią hodowlę, gdzie te predyspozycje u szczeniąt no, są zauważalne i też można wśród protoplastów danego rodu czy tam psów odnaleźć linię psów pracujących. A jeśli pani pyta, dlaczego labradory, czy goldeny, czy owczarki niemieckie, owczarków niemieckich jest najmniej. Goldenów również, labradorów jest najwięcej, chociaż słyszałem ostatnio, że w Niemczech już zaczyna się szkolić nawet pudle, te duże. Z czego to wynika? No po prostu z predyspozycji rasy. Owczarek, w ogóle wszystkie owczarki, proszę patrzeć na nie jak na psy terytorialne, których zadaniem jest realizować określone zadania, ale też strzec, pilnować danego terytorium. Natomiast labradory czy goldeny to są psy pracujące, psy myśliwskie. I teraz labradory też były wykorzystywane w innych gałęziach pracy, na przykład do wyłapywania właśnie sieci rybackich z wody w okolicach Zatoki Labrador, a goldeny to już typowo psy myśliwskie, które jakby nie miały pracować niezależnie od człowieka. One cały czas muszą być skupione, ale nie mają tej cechy, którą ma labrador, czyli zmniejszony poziom odczuwania bólu, wytrwałości. Proszę sobie wyobrazić, że labradory mają poziom odczuwania bólu bardzo zbliżony do pitbulli, amstaffów i tych wszystkich terrierów typu bull. Spójrzmy na labradora. To jest pies, który jest workiem mięśni i kości. To jest bardzo mięśniony, masywny pies przygotowany do pracy, dużo bardziej niż golden. Ten taki właśnie goldeny są bardziej emocjonalne, wrażliwe, koncentrują się na człowieku, bardziej niż na zadaniu. A labrador, pomimo oczywiście przywiązania do człowieka, bardzo też koncentruje się na zadaniu.
I teraz jeśli realizujecie projekty z tymi psami, to wy przygotowujecie dla określonych organizacji osób, czy realizujecie projekty, w ramach których osoby, które posiadają psy tych ras, mogą je czegoś nauczyć pracować takiego psa? Mhm.
Oj, próbowaliśmy na wiele sposobów. U nas to działa po prostu w ten sposób. Przede wszystkim musi być osoba, która ma określone predyspozycje. My nie dopuszczamy do pracy z nami osób bez wykształcenia specjalistycznego, bo nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że osoba informatyk albo, nie wiem, technik weterynarii nawet realizuje specjalistyczne działania terapeutyczne w placówkach typu OREF, czyli Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, gdzie są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ale w ogóle z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. I teraz proszę sobie wyobrazić, że tam wchodzi właśnie ktoś zupełnie bez wykształcenia pedagogicznego, psychologicznego i zaczyna robić dogoterapię, pracować z psem. My pracujemy w ten sposób, że przede wszystkim wykształcenie w kwestii pracy z ludźmi i później, tak jest najlepiej, dobieramy, pomagamy znaleźć psa, szkolimy, wtedy zespół, egzamin co roku i tak to funkcjonuje. Ale jest to niezwykle trudne. Naprawdę to jest bardzo trudny proces.
Czyli z tego wynika, że taki specjalista musi znać się trochę na psach, bo musi te psy lubić, żeby z nimi
musi
pracować.
Mieć, tak. Mhm.
I ten pies jest narzędziem, ale też tworzy zespół z człowiekiem.
Ja bym nie powiedział, że jest narzędziem, jest takim partnerem.
No to właśnie powiedziałam, że jest z jednej strony narzędziem, ale z drugiej strony partnerem dla takiego specjalisty.
Fachowo to się mówi, że pies jest facylitatorem kontaktu.
Tak, ojej, no, takie określenie.
No tak, tak. To
powiedzmy, że tworzą zespół terapeutyczny.
Tworzą zespół i tutaj pracując człowiek i pies, pies jest swojego rodzaju motywatorem do realizowania zadań, ale też wyzwaniem. Na przykład dla dzieci z zaburzeniami rozwoju typu właśnie ze spektrum autyzmu, no często obawiają się kontaktu z psem ze względu na to, że pies jest nieprzewidywalny. A one lubią, dzieciaki czy dorośli też z zaburzeniami tego typu, chcą mieć świata przewidywalnego, schematycznego. Ale kiedy rozumieją, że poprzez swoje zachowanie potrafią kontaktować się z psem i porozumiewać i stawać i robić tak, żeby jego zachowanie było przewidywalne dla nich, wtedy zupełnie to się zmienia. I ten proces terapeutyczny tutaj nie polega na tym, że one chcą mieć kontakt z psem, wręcz przeciwnie. One dopiero wtedy odnajdują radość z tych zajęć, kiedy widzą, że mogą go kontrolować. No to tutaj jakby...
Czyli uczą się kontaktu po prostu.
Tak, uczą się kontaktu, tak. A komunikacja interpersonalna, żeby ten pies stał się przewidywalny, no to co? Muszą nawiązać kontakt wzrokowy, muszą mieć jasną, wyraźną postawę, zaprezentować dany gest, czy wyrazić się w określony sposób. No to jest coś, czego właśnie autyści no, na co dzień z tym właśnie mają największy problem. A potem przełożone to na komunikację interpersonalną i mamy efekty pracy terapeutycznej.